Bóg zaczyna każde powołanie człowieka od tego, że mówi: nie mądrzyj się. Przepraszam, no trzeba sprowadzić do parteru. Nieraz małżonkowie są zaskoczeni, jak w tydzień po ślubie na miesiącu miodowym się ostro o coś zetną. I są zszokowani, no miała być taka miłość, takie pełne las miało być, taki dom, taki nieprawdopodobny związek. A tu nagle taka wpadka, taka porażka. Pan Bóg mówi: słuchajcie, nie mądrzyjcie się, bo naprawdę będziecie mieli duże kłopoty. Róbcie to, co wam powiedziałem. A my mówimy: a ja wiem, a ja mówiłem, a i tak się nie zmieni, ja mam rację. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i umacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo Pańskie. Święty Jan Chrzciciel, nieprawdopodobna postać, w zasadzie człowiek bez skazy. Nic Pismo Święte nie mówi, żeby w czymkolwiek sprzeniewierzył się misji Pana Boga, a zdarzało się to wielkim postaciom. I Abraham miał wpadkę, i Dawid uległ kobiecie, i wielki król Salomon uległ kobietom, i Samson uległ kobiecie, ale Jan Chrzciciel cały czas twardy, sam, taki samotny żołnierz, komandos Pana Jezusa. Cofnijmy się jeszcze do historii jego życia, kiedy jego ojciec Zachariasz miał w przybytku widzenie anioła i zwiastował mu anioł prawdę, że będziesz miał dziecko, syna. On zapytał, jak się to stanie. Jak Państwo pamiętacie, anioł mu powiedział: ponieważ nie uwierzyłeś i pytasz o znaki, będziesz niemy. Niemy i głuchy. Najprawdopodobniej był głuchy, bo dzisiaj czytaliśmy, że pytali go znakami. Nie pytali go wprost, tylko pytali go znakami. To jest właśnie postawa takiej nasz kłopot, postawa nasza wobec Pana Boga, że my chcemy Pana Boga mieć pod kontrolą. Proszę Państwa, to jest nieustannie. My się nieprawdopodobnie mądrzymy, jak tak człowiek zrobi refleksję. Bo przecież Zachariasz zapytał, krótko mówiąc, anioła, po czym to poznam, czyli jak ja to zrozumiem, jak będę mógł to ogarnąć, jak to będę mógł kontrolować, jak to będę mógł rozstrzygnąć według swoich kryteriów, że to już się dzieje. Jak nad tym procesem, że to moje dziecko się pocznie, urodzi, wszystko, jak ja to będę mógł nad tym procesem panować, mieć go pod sobą. No i tutaj Pan Bóg zamknął usta Zachariaszowi. No, nieprawdopodobnie się mądrzymy, kochani. Naprawdę zapominamy, że Pan Bóg stworzył cały wszechświat. My myślimy, że tak jak dla nas pewne rzeczy trudno jest uczynić, i lekarze nieraz nie pomogą, kiedy kobieta cierpi na bezpłodność, czy już wiek jest duży. Zapominamy, że Pan Bóg stworzył wszystko, stworzył wszechświat i gwiazdy, i my mówimy, czy On da radę. Lepiej go mieć pod kontrolą, tego Pana Boga. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę. No jakbyśmy wyglądali, jakbyśmy poszli do dentysty, pokazali mu swoje zęby, on by zaczął się za leczenie. Panie dentysto, przepraszam, jak Pan planuje te zęby moje leczyć? Przepraszam, zadzwonię do drugiego dentysty skonsultować, czy Pan ma dobre pomysły. Jak oddajemy do naprawy telewizor czy coś, ja będę tu wpadał codziennie, będę się dowiadywał, jak proces następuje naprawiania mojego telewizora. Facet powiedział: Panie, weź Pan wyluzuj, idź Pan na urlop, przyjedzie Pan, będzie naprawione, będzie zrobione. A Pana Boga, ale jak to się stanie? Jak to się stanie? No mądrzymy się, mamy te swoje kryteria. Jeśli jest na przykład dziewczyna, która uważa się, że jest niezbyt urodziwa, niezbyt biegła w kontaktach międzyludzkich, Krótko mówiąc, sama o sobie mówiła, jestem jakaś taka dzika i pokręcona. A przecież chłopaka znajdzie tylko ładna, inteligentna, błyskotliwa, seksowna i tak dalej. No to przez to, że ona się uważa za taką wycofaną do tyłu i taką opóźnioną jakąś, nie wiem, w rozwoju osobowościowym, no to rzeczywiście będzie się robiła dzika, jeszcze bardziej zamknięta w sobie, wroga do świata, agresywna i rzeczywiście tego chłopaka nie znajdzie i powie, a nie mówiłam? No, przecież mówiłam od razu. Jak mówi? To są, proszę Państwa, tak zwane prognozy samosprawdzające się. To od Pana Boga zależy. Od Pana Boga zależy i od Twojej pokory i posłuszeństwa. Bóg zaczyna każde powołanie człowieka od tego, że mówi, nie mądrzyj się. Przepraszam, no trzeba sprowadzić do parteru. Nieraz małżonkowie są zaskoczeni, jak w tydzień po ślubie na miesiącu miodowym się ostro o coś zetną. I są zszokowani. No miała być taka miłość, takie pełne law miało być, taki dom, taki nieprawdopodobny związek. A tu nagle taka wpadka, taka porażka. Pan Bóg mówi, słuchajcie, nie mądrzyjcie się, bo naprawdę będziecie mieli duże kłopoty. Róbcie to, co wam powiedziałem. A my mówimy, a ja wiem, a ja mówiłem, a i tak się nie zmieni, ja mam rację. Proszę Państwa, przychodzą do mnie nieraz ludzi zdruzgotani grzechem, bardzo często grzechem związanym z nieczystością. To są grzechy, z których trudno jest wyjść. Ja po pewnym czasie zobaczyłem, jak jednocześnie przychodzą ci, którzy mają właśnie ten grzech, jakiś nałóg, uzależnienie, ale jak oni się mądrzą przy tym. A, przecież to się nie zmieni. Ale spróbuj robić to i to. Nie, raczej to nie ma sensu. I ja zaczynam widzieć, bracie, nie tam jakaś masturbacja czy uzależnienie od pornografii jest twoim grzechem. To mądrzenie jest twoim grzechem. Jaki ty jesteś mądry. Albo zamknięty. Ktoś przychodzi i mówi, no proszę księdza, ja mam taki grzech. A dlaczego tak i tak żyjesz? Nie wiem. A dlaczego tak i tak robisz? Nie wiem. Człowieku, twoim grzechem jest zamknięcie się. Nie ta sprawa nieczystości. Właśnie Pan Bóg dopuszcza ten grzech nieczystości, żeby cię w powietrze wysadzić od środka. Żeby ci to serce rozerwać. Proszę Państwa, przyjrzyjcie się sobie, którzy utyskujecie może na jakąś swoją wadę. Nie możecie sobie poradzić z jakimś grzechem. Przepraszam za pytanie. Czy nie jesteście mądralami? Mądralami wielkimi. Czy nie jesteśmy mądralami wielkimi? I to jest nasz problem. I Pan Bóg próbuje nas ratować. Sprawa taka czy inna, sobie z tym Pan Bóg poradzi, ale z pychą ludzką nie może sobie poradzić. I przepraszam, kiedy ktoś się tak mądrzy, ktoś się tak mądrzy, a proszę księdza, to nic nie da, a ja się już i tak nie zmienię, a to nie ma sensu. I idź do jakiejś wspólnoty, wstąp Opus Dei, neokatechumenat, ja już kiedyś byłem w ministrantach, to mi nic nie dało. To wiecie, co mam ochotę powiedzieć? Przepraszam. Słuchaj, przymknij się, mistrzu, ze swoimi mądrościami. Przymknij się i rób to, co ci mówię. I Pan Bóg powiedział do Zachariasza, przymknij się. Tylko Pan Bóg umiał to zrobić skutecznie, bo mu odebrał mowę i słuch. Przymknij się, bo Zachariaszu zaczniesz... Proszę Państwa, co by Zachariasz, jak on też był taki mądrala w tym momencie. A jak to się stanie? A jak ja cię, Panie Boże, skontroluję? Jakby mu Pan Bóg tego głosu nie odebrał, to by zaczął analizować, a ta moja żona, a jak ona zaszła w tą ciążę, a może ktoś inny jej pomógł. A w ogóle, co to Pan Bóg mówi? Zamknij się, bo tylko narozrabiasz, nie gadaj. Proszę Państwa, nieraz idziecie z jakimś przyjacielem załatwiać coś do jakiegoś adwokata i mu się mówi, wydziwiam, tylko ty się nie odzywaj. Jak ty się odezwiesz, to zaraz wszystko się zepsuje, mówiąc delikatnie. Pan Bóg mówi, ty się nie odzywaj. Odzyskasz głos, kiedy przestaniesz się mądrzyć. Kochani, nieraz ludzie mówią, a ja to jestem taki wstydliwy. Ja jestem zły na siebie, ja to się nie umiem odezwać, ja to nie jestem przebojowy, ja to siedzę w domu zamknięty na trzy spusty. Słuchaj, może to i Pan Bóg tak zrobił. Może cię Pan Bóg wycofał, ale przepraszam, mówiąc językiem potocznym, gdyby ci Pan Bóg dał gadane, otwartość, łatwość mówienia, to co by z twoich ust popłynęło? A może byłś był źródłem goryczy, zwątpienia, namawiania do grzechu. I Pan Bóg ci rzeczywiście może mowy dokładnie nie odebrał, ale uczynił cię człowiekiem wstydliwym. Powiedział, siedź w domu, bo mi będziesz psuł drogi Królestwa Bożego. Nie wiem, nieraz szatan atakuje człowieka, że go gasi. To o tym żeśmy często tutaj mówili. Ale gdybyś właśnie był wymowny, wpływowy gdybyś był, gdybyś miał wpływ na ludzi, to jak byś na nich wpływał? Czy nie poszedłbyś ze swoją goryczą, bo masz takie całe cysterny goryczy. Tylko na szczęście Pan Bóg je pozakręcał. One nie mogą wypłynąć i siedzisz w domu. Nie daj Boże, zatruwasz swoich najbliższych goryczą. Ale czasami nie idziesz w świat. I Pan Bóg powiedział do Zachariasza, ponieważ teraz jesteś pełen lęku, bo on się bał, jak to się stanie. Zresztą jest napisane, kiedy mu się anioł pokazał, Zachariasz cały napełnił się lękiem. Ale jeśli gdyby miało z ciebie popłynąć dobro i pokój, to może się staniesz wtedy, kiedy byś miał być apostołem i heroldem Królestwa Bożego, prawdy, pokoju i dobroci, staniesz się wtedy może bardziej rozmowny, staniesz się bardziej kontaktowy. Bóg ci da tej odwagi, siły i mocy i sposobu na kontakt z ludźmi. Zachariasz odzyskał głos, kiedy napisał na tabliczce, Jan mu będzie na imię. To jest bardzo znacząca sprawa, kochani. Każdy rodzic, tutaj niestety z doświadczenia tego nie mogę powiedzieć, ale się domyślam, każdy rodzic chce, żeby jego syn czy córka, dla ojca syn, był jakąś kontynuacją jego historii życia. Ach, mój, ja nie zostałem tam inżynierem, ale mój syn zostanie inżynierem. No każda mama chce, żeby córka była przedłużeniem jakoś jej kobiecości, jej życia. I symbolem tego było nadawanie imion, że ten syn będzie się nazywał tak jak dziadek. Będzie mu Zachariasz na imię, tak jak tam stryj, u nas dużo Zachariaszy było, to nasz ród będzie. A Pan Bóg mówi, nie będzie kontynuacja, nie będzie to kontynuacja i realizacja twoich marzeń. To jest, proszę Państwa, dla rodziców, no, nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że każda matka sobie marzy, żeby mój syn był lekarzem, żeby mój syn był adwokatem, żeby mój syn, no, prawda, dziennikarzem znanym, żeby był architektem, plastykiem, konstruktorem. Drogie Panie, a gdyby Bóg przyszedł do ciebie i powiedział, będziesz miała syna, teraz jeszcze nie masz męża, jesteś samotna, boisz się, chciałbyś mieć syna, dostaniesz syna. Ale on będzie lekko upośledzony. Skończy szkołę specjalną i będzie pracował w sklepie jako roznosiciel towaru na półki. Całe życie. I koleżanki cię w biurze będą pytać, słuchaj, gdzie twój syn pracuje? A ty będziesz mówiła, w supermarkecie. Układa na dziale spożywczym. Chcesz mieć takiego syna? No właśnie Zachariasz się dowiedział, że jego jak ci się taki Forrest Gump urodzi. Szczęśliwy, on będzie szczęśliwy. Twój syn będzie szczęśliwy, jak te majonezy będzie rozstawiał na półce. Ale chcesz mieć takiego syna? Ile kobiet powiedziało, oczywiście chcę, ale gdyby przyszło co do czego, to a może da się go na adwokata przerobić? Na jaki to wstyd powiedzieć, że przepraszam, z całym szacunkiem do wszystkich zawodów. Twój syn będzie śmieciarzem, w MPO będzie pracował. I będzie szczęśliwy. Na świeżym powietrzu praca będzie mówił zawsze. Czy byśmy się zgodzili na to, że on nie zrealizuje moich marzeń, aspiracji? Janowi właśnie Bóg powiedział, twój syn nie będzie należał do ciebie. Jest napisane ostatnie zdanie. Żył na pustkowiu. Ten chłopiec żył na pustkowiu, na odludziu. Ileż osób musiało przychodzić do Zachariasza i jego żony i mówić, co wy z tym synem robicie? No jakieś dziczeje wam ten syn. Jakiś dziki ten wasz syn. To jest dla rodziców takie, kiedy się ludzie nie zachwycają dziećmi. Rodzice tak oczekują tego zachwytu nad swoimi dziećmi. Kiedy twoja córka się urodzi, ale będzie sprzątaczką. Całe życie będzie sprzątaczką i pomywaczką. Z całym szacunkiem dla wszystkich pań, które może ten zawód wykonują, jest bardzo potrzebny. Ojciec nadaje mu imię, on będzie Jan. Tym samym niejako oddaje już wtedy Panu Bogu swojego syna, ale to ojciec nadaje imię, zatrzymając się jeszcze przy tym temacie, który tutaj już niejednokrotnie był podejmowany. Synowi ojciec nadaje imię. Pamiętacie Państwo historię z Księgi Rodzaju, kiedy Jakubowi rodzi się syn, Rachela, jego żona, rodzi mu kolejnego syna. Ojca przy tym nie ma, więc ona, matka, nadaje imię. Będzie się nazywał Benoi, syn boleści. Tak po kobiecemu, bo ten poród był ciężki, to na pamiątkę tego ciężkiego porodu. Niech on się nazywa syn boleści. Przychodzi Jakub i mówi, ja ci dam syna boleści. Ja ci dam syna boleści. Będzie się nazywał syn prawicy, prawa ręka, silna, zwinna, zręczna. Prawa, ta cenna ręka, z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy tą lewą mają bardziej cenną. Syn prawicy, prawda? To jakie to piękne imię. Syn mocy, syn siły, syn zręczności. Ojciec nadaje mnie, drogie panie, to wielokrotnie o tym mówię. Mama zawsze da synowi imię Złotko, Cukiereszek, moja ty słodyczy. Ojciec nadaje imię synowi. Wielu panów do dziś nie wie, jakie mają imię i co robią. Prezentują w różnych środowiskach, to co mówiłem, swoje dobre strony. Tu intelekt zaprezentuję, tutaj urodę. Dla tej starszej cioci będę miły, ona lubi jak jestem miły, a ja potrafię być miły, więc dla cioci, proszę bardzo, coś z półki pod tytułem miły. Dla kumpli blagier, o możemy gadać o piłce nożnej, o komputerach, coś. A kim jesteś? A ja nie wiem kim jestem. Mi nikt nigdy nie powiedział, kim ja jestem. Wynotowałem sobie z jednej z książki taki cytat. Uczymy się tylko oferować te cząstki nas samych, które spotykają się z aprobatą i żyjąc ostrożnie i na pokaz, by zyskać akceptację innych. Proszę Państwa, wielu ludzi się już tak przyzwyczaiło do różnych właśnie masek, mówiąc najpopularniej, swoich ról, które odgrywa. I proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś mówi, o teraz będę odgrywał rolę. To jest automatyczny pilot. Wielu ludzi już przed sobą odgrywa rolę. Już do takiego doszli poziomu, że nawet przed sobą odgrywają rolę i nie wiedzą, kim oni sami są, bo im tego nikt nie powiedział. Nieraz nam marzenia, jakieś tęsknoty mówią o źródle, które by nas ożywiło i uzdrowiło i pozwoliło wrócić do siebie, ale my mówimy, a tam marzenia ściętej głowy, mam tyle do roboty, bo przecież rodzina, społeczeństwo i wszyscy oczekują ode mnie, że będę sumiennym pracownikiem, więc się tak sumiennie oddaję pracy, że już zapomniałem, kim jest. I nieraz tylko przychodzi jakaś tęsknota. Rzuciłbym to kurczę wszystko. I Pan Bóg mówi, rzuć, stary, odnajdziesz siebie. Nie, jeszcze wezmę pół etatu dodatkowo, bo teraz kredyt spłacam. Proszę Państwa, spotykam tych ludzi, to składają różnego rodzaju kredyty. Ja nie chcę oceniać tego oczywiście, bo nieraz kredyt trzeba wziąć i nieraz rok, dwa trzeba rzeczywiście wypróć żyły, żeby dzieci miały gdzie mieszkać. Ale proszę Państwa, są ludzie, którzy nie muszą tego brać. Którzy naprawdę mogliby pójść na pustynię jak Jan, żeby odnaleźć samych siebie. I żyją obok siebie, jest im tak bardzo ciężko. Już nie chcę się to powtarzać. Jan dostał imię od ojca, któremu pewnie często już Jana, bo to, że on mu dał tylko takie imię, to byłoby za mało. Zachariasz na pewno już Jana wychowywał. Ty jesteś dzieckiem szczególnym Boga, ty jesteś dany z łaski Bogu, ty będziesz miał wielką misję, on to Janowi zapewne mówił. I kiedy Jan widział, że Jan stroni od ludzi, że ucieka na pustynię w miejsca samotne, Zachariasz na to pozwalał. Pozwolił mu się narodzić jego męskiej tożsamości. Drodzy Państwo, bardzo mnie urzeka ta męskość Jana Chrzciciela. To był nieprawdopodobny facet. Po różnych sprawach to można poznać, że miał niesamowitą moc, ale drodzy bracia i siostry, miał jeszcze jedną. Po jednej szczególnie to można poznać. Ja szczególnie przed chwilą powiedziałem do Państwa, drodzy bracia i siostry, i teraz pytam, czy na kimś z Was to zrobiło wrażenie. Podejrzewam się, że na nikim nawet nie zwróciliście na to uwagi. Kiedy się w Kościele do Was mówi umiłowani w Chrystusie Panu. Ludzie się walą, tak, umiłowani w Chrystusie Panu. A jak Jan mówił do ludzi? Żmije. Przyszliście żmije już. O, gdybym tak powiedział, witajcie żmije świętoannowe. Na pewno byście Państwo wszyscy usłyszeli, to drodzy bracia i siostry, umiłowani w Chrystusie Panu, żeście się przyzwyczaili. I co? I obrażali się ludzie i mówili, ten Jan to niegrzeczny. Słuchali go, waliły tłumy. Bo ludzie wiedzieli, że my nie jesteśmy żmijami, drodzy Państwo. Nikt z Państwa nie jest żmiją, ale zachowujemy się jak żmije. Drodzy Panowie, ile razy się mężczyźnie tak zdarza pocałować kobietę, że ona musi iść do spowiedzi? Ile razy jad żmii przechodzi przez pocałunek czy dotknięcie i grzech śmiertelny wchodzi w serce kobiety. Przepraszam, drogi Panie, jesteś wtedy jak żmija, która się łasi, wije i jad swój wbija. Może być odwrotnie. Może kobieta być żmiją dla mężczyzny i pozbawia go życia przy pierwszym pocałunku, przy pierwszym spotkaniu, przy pierwszym dotknięciu. I Jan to mówił. Dlaczego mówił? Proszę Państwa, bo był facetem. Był twardym facetem. I się nie bał, żeby ktoś mu powiedział. Jan nie liczył słupków popularności. Zresztą paradoksalnie ludzie go właśnie słuchali. Ten mówi do nas, jak jest naprawdę. Bo by zachowywali się żmije. Powtarzam, każdy z nas na dnie serca jest Synem Bożym i Córką Bożą. Ale zachowujemy się niekiedy podle. Jan się nie bał tego powiedzieć. Może właśnie niekiedy na kazaniach, kochani, czy w ogóle w rozmowach, to co mówiłem, nie trafiamy w czyją tożsamość. Chłopak, który mały chłopak, pięcioletni, który chce właśnie być komandosem, Batmanem, Spidermanem, kim on tam chce, już nie wiem, a babcia do niego mówi, chodź moje te złotko kochane, mój ty cukiereczku kochany. I ona do niego nie trafia. Przychodzi wujek, mówi, chodź mały bandyto, wujku, jak ja cię kocham. Jak ja cię kocham, wujku. Trafić w czyją tożsamość, rozmawiać z nim na poziomie tożsamości, ponieważ od wczoraj mamy wakacje, pozwólcie kochani na taką ilustrację tego, trochę humorystyczną. To się działo podobno przed wojną. Ja to słyszałem z ust jednego księdza. Tutaj na Pradze na Skarżewskiej jeden z księży palotynów stał na przystanku. To była zima. Stał w jakimś futrze, taki kapłan bogato ubrany i stały cwaniaczki warszawskie. No i ten ksiądz stoi na przystanku sam, a te chłopaki do niego: ty, pasi brzuchu, ty klecho, ty świętoszku, ty draniu jeden, tylko pieniądze od ludzi wyciągasz. No co ma zrobić? Stoi, stoi. Ale jak zaczął nadjeżdżać tramwaj, to on mówi: w tramwaju jest motorniczy, w tramwaju jest konduktor, w tramwaju są ludzie. I mówi: co gnoje głupie, co się czepiacie człowieka? Patałachy. No i użył tu paru słów, których ja nie powtórzę. Oni trochę zbledli, ten księżyle im tak odwalił, siedli razem do tramwaju, wyszli z tramwaju, znaczy on wyszedł z tramwaju i nie przewidział jednego, oni za nim. Idzie w ciemną uliczkę, drżącą lęką klucza nie może wstawić do dziurki, oni za nim zbliżają się, w końcu wszedł, serce mu wali, nie zapala światła, odsłania przy zaciemnionym świetle zasłonę, patrzy, a oni spisują numer domu, plebanii. Mówi: co, że jest tajna policja, czy co? No a dzień się skończył, następnego dnia ktoś stuka do drzwi. Stoją takie menele, ale nie oni, tylko ich koledzy. Mówią: przepraszam, przepraszamy księdza, ksiądz miał taki incydent wczoraj z naszymi kolegami. Ale ksiądz się do nich tak po ludzku odezwał. Chcieliśmy księdza prosić o opiekę nad nami, bo to nieraz coś ochrzcić trzeba, czy pochować. Proszę Państwa, został ich duszpasterzem i trwali w wielkiej przyjaźni, a zaczęło się od tego, że się do nich po ludzku odezwał. Potem nawet jak miał już zmianę i odchodził, oni przyszli, mówią: to ksiądz nas opuszcza. No tak, mam zmianę do innego miasta. A od kogo to zależy, że ksiądz ma zmianę? Od biskupa. A gdzie ten biskup mieszka? On mówił: uspokójcie się chłopaki, dajcie spokój. Ale proszę Państwa, naprawdę się nieraz trzeba, my nieraz strzelamy sobie, takie tutaj samoloty latają pod sufitem, a Jan mówił: żmije. Proszę Państwa, to, że nieraz my księża, czy wy rodzice, nie macie odwagi się mocno odezwać, może bez takiego epitetu, to nie świadczy, że my jesteśmy tacy kulturalni. To trzeba mieć siłę. Proszę Państwa, ja musiałbym być bardzo odważny, żeby was krzyczeć. Może by się nieraz niektórym należało. To trzeba być świętym kapłanem. To trzeba mieć nieprawdopodobną moc. I Jan miał. On nie pękał. Wiedzieli, że go w ciemnej ulicy mogą załatwić. Żmije, przyszliście, to jesteście zakłamani. I oni drżeli, mówili: to pokaż, powiedz nam, jak się mamy nawrócić. I on im mówił. To była nieprawdopodobna siła duchowa i podziwiali go ludzie i podziwiał go król Herod. Król Herod, który był takim chłopcem. Dlaczego był chłopcem? Był uzależnionym od kobiet. Miał Herodiadę, która nim rządziła. Herodiada, która nim rządziła właśnie jako ta stara kobieta i Salome, jej córka, która uwiodła Heroda swoim urokiem tańca. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, ilu jest takich panów uzależnionych od kobiet, pod rządami żony czy teściowej i pod rządami koleżanki w pracy, która uwodzi uśmiechem, pięknymi tekstami. I Herod patrzył na Jana z zazdrością. Jest napisane w Piśmie Świętym, że go nieraz z więzienia przyprowadzał do siebie, kiedy już go wsadził do więzienia, na rozkaz Herodiady. To przyprowadzał i patrzył się na Jana tak, jak się chłopcy patrzą na facetów. Tak jak chłopcy sobie wypożyczają z wypożyczalni filmy, jakaś tam naga broń, jakieś te westerny, strzelają się i patrzą na facetów, prawda? I Jan kazał potem, uwiedziony spiskiem właśnie kobiet, spiskiem kobiet, zabić Jana. Herod kazał zabić Jana. Bardzo często chłopcy zabijają mężczyzn. To się często dzieje, kiedy chłopiec, ojciec, zabija w swoim synu, mężczyźnie, męskie serce. Na pewno Państwu kiedyś mówiłem ten przykład, jak pewien pan wspominał, że miał ojca dziennikarza. Ojciec przychodził z pracy i siadał od razu do komputera, czy tam do maszyny do pisania i pisał felietony, czy jakieś sprawozdania do gazety na następny dzień, a ten chłopiec o męskim sercu budował okręty, budował statki, budował jakieś tam fortyfikacje i przychodził do ojca, do gabinetu i na kartce pisał: tato, przyjdź zobaczyć mój nowy samochód, i wkładał te kartki pod drzwiami do ojca. I kończy się to wspomnienie: nigdy nie dostałem od ojca odpowiedzi. Chłopiec dorosły, 40-50-letni, zabił serce męskie w swoim dziecku. Chłopcy często zabijają facetów. Tylko facet może narodzić faceta. Mężczyzna twardo, o tym trzeba pamiętać. Piękny był Jan, pięknie spełnił swoją misję Zachariasz. Jan był taki niezależny, zależał tylko od Boga. Proszę zwrócić uwagę, właśnie rodzice, kiedy był jeszcze chłopcem. Przeczytam ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu. Chłopiec już żył na pustkowiu. I matka Zachariasza nie przychodziła: synku, chodź tam, bo się zaziębisz, chodź do domu. Już kolacja gotowa. Rodzice mu pozwalali żyć na pustkowiu. Symbol pozwalali mu wchodzić w dzikość, w niebezpieczeństwo, w ryzyko. Nieprawdopodobna sprawa. Już chłopcu pozwalali żyć w ryzyku. Spotkania sam na sam z naturą. Na pewno tam na tym pustkowiu rzeczywiście wiele rzeczy, zwierząt, zimne noce, głód bardzo mu zagrażały. On był ubogi aż do bólu i był właśnie sam. Drogie Panie, mężczyzna musi być sam. On musi przetrawić. Tylko żeby był sam na sam z Bogiem, nie sam na sam z butelką, bo wtedy może przegrać. Ale pamiętam, i szatan go nie złamał Jana, bo był wolny jako prawdziwy mężczyzna od tych potrzeb. Kiedy mężczyzna tak rozpaczliwie potrzebuje kobiety właśnie, kiedy potrzebuje telewizji, kiedy potrzebuje czegokolwiek i ten głód jest, szatan w to wejdzie. Drodzy Państwo, my księża, czy w konfesjonale, czy w rozmowach, przychodzą do nas panowie, którzy żyją bez ślubu. Rozwiódł się z kobietą, albo owdowiał i znalazł sobie mężatkę. Ja mówię, proszę Pana, no ma Pan 50, 60 lat, no nie jest Pan małym chłopcem. Musi Pan koniecznie się w ten plątać w związek. Proszę księdza, ale wie ksiądz, tak samemu jest trudno. Jakie samemu trudno? Mówię, wiem coś na ten temat, proszę Pana. Jakie samemu jest trudno, ale ja nie dam rady samemu, żeby mnie ktoś przytulił i ktoś mi ugotował. Ja mówię, Panie, McDonald's Pan ugotuje. Ale właśnie oni są, natomiast ta Jana niezależność, drogie Panie, pozwólcie i synom być na pustkowiu i mężom nieraz pobyć na pustkowiu, bo tam mężczyzna odnajduje swoją duszę w rozmowie z Panem Bogiem. Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę o celibacie, jak zwykle to Panie były w tej rozmowie przeciwniczkami celibatu, że celibat, że ksiądz jednak powinien poznać życie rodzinne i małżeńskie, to wtedy będzie bardziej przekonywujący i tak dalej. I rozmawiałem, i taka jedna Pani mówiła o swojej parafii. W tej parafii był ksiądz sam, bo to była nieduża parafia. Młody proboszcz, bardzo dobry, wszyscy byli z nim zadowoleni. I ona mówi tak, no ale ten nasz ksiądz proboszcz, weźmy na przykład, tak sam. On tak odprawił mszę wieczorną, idzie na tą plebanię i tak, proszę księdza, nie wiadomo, co on tam robi w ogóle. No. Jemu trzeba wyjść tam na pomoc jakoś, żeby z nim być, no łóżko mu pościelić. I właśnie to nieraz denerwuje, że on tak tam sam siedzi. I co on tam robi? No, nieważne, co robi. Jan też, nieważne, co robił, był twardy i pokorny. Prostował drogi. Kochani, zanim się, żeby spotkać Chrystusa, już powiem w największym skrócie, trzeba wyprostować nasze pojęcie i wejść w prawdę. W trudną prawdę, jakie my mamy kłopoty z prawdą. Rozmawiam z jakąś dziewczyną, która się właśnie zaczyna mądrzyć. Ja mówię, słuchaj, spokorniej trochę. Ty nie jesteś taka genialna, nie jesteś taka prześliczna, nie jesteś taka... No dobrze, jak ksiądz chce, to tak. Ja jestem ostatnia, jestem zerem, jestem... Ja mówię, no nie wpadaj w drugą skrajność, no odbiło cię... Dojść do prawdy. Proszę Państwa, dla mnie takim dowodem jest to, jak często ludzie używają słowa nie wiem. Dlaczego twój ojciec pije? Nie wiem. 20 lat żyją pod jednym dachem. Dlaczego pani mąż jest taki złośliwy? Dlaczego na wszystko krzyczy? Nie wiem. Wyprostuj drogę. Wiesz, może nie do końca, ale po 20 latach musisz się czegoś domyślać. Masz jakieś koncepcje. Dlaczego siedzisz sama i nikt rzeczywiście do ciebie nie dzwoni i cię nie lubi? Nie wiem. Dlaczego jesteś taka niezadbana? Tak wyszło? Nie, nie tak wyszło. To jest twoja decyzja, ona z czegoś wynika, ona ma korzenie. Jeśli żyjesz w zakłamaniu, Chrystus przejdzie ci przed nosem i go nie zauważysz. Musimy wyprostować pojęcia, dojść do prawdy. Jan właśnie przyszedł, żeby prostować pojęcia. Co to jest dobro, co to jest zło, co to jest miłość. Proszę Państwa, ilu ludzi ma pokrzywione pojęcie miłości? Kąsają się jak żmije, dwie żmije w splocie. To, co Państwu mówiłem, to jest takie bolesne, jak... że jak chłopak czy dziewczyna mówi, od wczoraj jestem z Andrzejem, jesteśmy ze sobą, to co się wczoraj zdarzyło? Pokąsali się najprawdopodobniej. Był pierwszy seks. I to jest dla wielu akcja, jesteśmy już razem. Właśnie się od siebie oddalili. Proszę księdza, trzeba powiedzieć, mam koleżankę w klasie, byliśmy przyjaciółmi przez 3 lata, a wczoraj popełniliśmy grzech ciężki i oddaliliśmy się od siebie na 1 000 000 km. A oni mówią odwrotnie. Miałem koleżankę, tak żeśmy się przyjaźnili, a od wczoraj to już się kochamy. Co zrobiliście? Byliśmy w łóżku właśnie, proszę księdza. I to jest ten moment przełomowy, kiedy zaczęła się nasza miłość. Mówi mi facet ociekający jadem i krwią od pokąsania. I Pan Bóg mówi, wyprostuj pojęcia. Nie żadne kochanie, tylko egoizm. Nie żadna miłość, tylko podniecenie i rozładowanie. Nazwij to po imieniu. Powiedz, nie sprawdziłem się. Zachowałem się jak dzieciak. Zachowałem się jak niechrześcijanin. Przychodzę do Boga, że mi to leczy. O, i to masz wyprostowane pojęcia. Wyprostujmy pojęcia. Przestańmy mówić, nie wiem. Bardzo często... Nie wiem, znaczy nie chcę wiedzieć i nic mnie to nie obchodzi, bo ta prawda by mi zagrażała. Dlaczego twój ojciec pije? Nie wiem. czy raz w życiu odezwałaś się serdecznie do swojego ojca? Ano chyba nie, a widzisz. I to dlatego mówisz, że nie wiesz. Czy raz w życiu usiadłeś gdzieś, tato, pogadajmy, no. Pogadajmy, tato, jest naprawdę źle. Nie, tylko warczę na ojca. No to jak warczysz, to on tak reaguje. I jeszcze ostatnia rzecz, pokora Jana, bo on się też zgodził na ten program Pana Boga. Kochani, Jan, jak tu wam mówię już od 20 minut, był nieprawdopodobnym człowiekiem, a jednak Jezus go nie wybrał na apostoła. Rozpoznał Jezusa jako pierwszy, był bezkompromisowy, był Boży, był ubogi, był odważny, aż się prosiło, żeby Jezus powiedział: Janie, chodź do apostołów, przydasz mi się nieprawdopodobnie, no choćby za Judasza, prawda? No, nieprawdopodobnie, ale nawet za Piotra, za wszystkich tych, którzy zwiali z krzyża. Ja podejrzewam, że Jan Chrzciciel wychowany na pustyni by spod krzyża nie zwiał. No nadawał się, że, przepraszam, na chłopski rozum, na apostoła się nadawał tak, że aż... A Pan Jezus powiedział: dziękuję, nie biorę cię, umrzesz w zapomnieniu w piwnicy gdzieś tam ścięty przez żołnierzy Heroda. I my mamy oczywiście pytanie, ale dlaczego? Bo jaki głupi pomysł. No, Panie Jezu, ale straciłeś człowieka, ja bym to lepiej rozegnał. Właśnie my mądrale byśmy powiedzieli, no przecież my byśmy od razu Jana powołali. No takiego mieć dyrektora firmy apostolskiej. Zginiesz, odejdziesz, oddasz wszystkich swoich uczniów, proszę Państwa. To jest takie trudne. Jak ja bym kiedyś przyszedł do świętej Anny na 15 niedziela, to pusty kościół, bo tam ksiądz jakiś inny lepsze kazania mówi. I Pan Jezus powiedział: koniec, nie ma. No to by było trzeba ślinę przełknąć. Oddał Jan wszystkich swoich uczniów. Wyobraźcie sobie, oddajesz wszystkich koleżanki, kolegów i umierasz w opuszczeniu. I Jan się na to zgodził. Nieprawdopodobna postać. Plan po ludzku głupi aż do kwadratu. Takiego człowieka tracić. Takiego człowieka tracić. A mi się należy. A miałam takiego chłopaka i inna przyszła i mi go zabrała. I ja się. Bóg mi się przestał podobać, Kościół mi się nie podoba, ludzie mi się nie podobają. Proszę. Ile takich jest postaw? Dostałam męża, myślałam, że on będzie dobry, on ma kłopoty. Już mi się wszystko nie podoba. Czytajmy o Janie Chrzcicielu, módlmy się. Janie Chrzcicielu, naucz mnie takiej postawy, że on się zgodził. Przecież mógł przyszedł do Pana Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, co ty masz za apostołów? Są dzieciaczki, ja ci zrobię apostolstwo. Ja ci zrobię misję. Nie, Jezus kazał odejść, odchodzę. Pochowany w cichości, zupełnie bez żadnej kariery. Nieprawdopodobnie pokorna postać, jedna z piękniejszych postaci całej Biblii. Jak żołnierz. Rozkaz wycofać się. Nie ty będziesz zatykał sztandar, prawda, na zwycięskim mieście Królestwa Bożego. Nie ty, Janie. Ty odejdziesz. Ale pamięć o nim pozostała. Jest tak ważnym świętym, że nawet w niedzielę, kiedy wypada wspomnienie jakiegoś świętego w niedzielę, automatycznie wchodzi liturgia z niedzieli. Nie mamy tego świętego w liturgii. A dzisiaj Jan Chrzciciel przebił nawet niedzielę i go mamy świątecznie pomiędzy nami w naszych modlitwach i w obecności świętych obcowania. Wracajcie, kochani, do niego. Jan może nam bardzo dużo pomóc i cała jego historia i nam, Panom, Jan może dużo pomóc w tym powrocie do prawdy, prostowania dróg i odkrywania Chrystusa. Amen.